Sportowym Rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Dokładnie 7 minut po godzinie 17 na antenie Polskiego Radia Poznań. Startujemy ze specjalnym wydaniem audycji w Sportowym Rytmie. Program realizuje Mariusz Siuda. Sprzed mikrofonów w studiu kłaniają się
Dawid Cytrowski
i Krzysztof Ratajczak. O tej 17.30 będziemy bezpośrednio na stadionie w Gliwicach. Tam mecze piłkarskie ekstraklasy pomiędzy Piastem a Kolejorzem. Naszym sprawozdawcą będzie Wojtek Bernard, z którym połączymy się także już za kilka minut. Ale będzie także przegląd innych ligowych wydarzeń. Powiemy o koszykówce, o piłce ręcznej, o rugby i o hokejowej Superlidze. Zajrzymy także na tor regatowy Jeziora Maltańskiego w Poznaniu. Tam odbyły się centralne regaty otwarcia sezonu Memoriał Wojciecha Skrzypczyńskiego. Będziemy Państwa zapraszać na wielki turniej, który za tydzień na poznańskim Golęcinie, czyli drużynowe mistrzostwa Europy żużlowców. Będzie także o tenisowej Superlidze, minimagazyn piłkarski Wielkopolskie Gole. Porozmawiamy sobie także o polskiej siatkówce i o wioślarstwie. To wszystko aż do godziny 20. z głównym daniem z meczem Piastek kontra Lech. Ale teraz najważniejsze informacje tej sportowej niedzieli 8 maja.
Lechia Gdańsk wygrała ze Stalą Mielec 3-2, a Raków Częstochowa, uwaga, zremisował z Krakowią 1-1 w dzisiejszych meczach 32. kolejki piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy. O 17.30 Piast Gliwice zagra z Lechem Poznań. Jeśli Kolejorz wygra, no to będzie nowym liderem piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy. Kamil Majszak odpadł w finałowej rundzie kwalifikacji do tenisowego turnieju ATP na kortach ziemnych w Rzymie. Polak przegrał z Amerykaninem Brandonem Nakashimą 4-6 i 6-7. Żużlowcy Aforti Startu Gniezno przegrali na wyjeździe z Rowem Rybnik 31-59 w niedzielnym meczu pierwszej ligi. 9 punktów przywiózł do mety Duńczyk Michael Jebsen-Jensen. W drugiej lidze od 17 trwają derby w Rawiczu, gdzie Metallica Recycling Kolejarz podejmuje Spechaus PSŻ Poznań. Przypomnę, że już w piątek obie wielkopolskie drużyny z PGE Ekstraligi przegrały swoje mecze wyjazdowe. Arget Malesa Ostrów ze Spartą Wrocław, a Fogo Unia Leszno z Motorem Lublin. Florecistki AZS-u UAM Poznań zostały w Gdańsku mistrzyniami Polski. W strefie medalowej florecistki UAM zwyciężyły inne zespoły ze stolicy Wielkopolski. Najpierw 45-16 Warte, a następnie 45-27 AZS AWF. W zwycięskiej drużynie walczyły Julia Walczyk, Marika Krzanowska, Hanna Łyczbińska i Martyna Długosz, a srebrną tworzyły Martyna Jelińska, Aleksandra Wieczorek i Antonina Lachman.
Na zegarze 9 minut po godzinie 17. Czas i pora na pierwsze krótkie, gorące połączenie z Gliwicami. Tam dziś będą wielkie emocje, bo Lech może wrócić na fotel lidera Ekstraklasy. Czy takie nastroje towarzyszą także już naszemu wysłannikowi Wojtkowi Bernardowi? Halo Wojtku, witamy serdecznie na antenie.
Witam serdecznie. Niespełna 20 minut pozostało do pierwszego gwizdka arbitra Pawła Roczkowskiego w tym spotkaniu w Gliwicach. Ładne, niedzielne, majowe popołudnie. Słońce powoli pewnie będzie kryło się za horyzontem, ale jeszcze dosyć mocno oświetla część trybun tutaj stadionu w Gliwicach. Lekko zachmurzone niebo, lekko wiejący wiatr, dobre warunki do gry i czekamy na pierwszy gwizdek arbitra. Jeżeli piłkarze Lecha Poznań nie mieli świadomości, jakim rezultatem zakończył się mecz w Częstochowie pomiędzy Rakowem i Krakowią, to błyskawicznie dali im znać kibice, którzy przyjechali tutaj ze stolicy Wielkopolski. Około 800-osobowa grupa fanów Kolejorza zareagowała na końcowy gwizdek arbitra w Częstochowie gromkim okrzykiem, a później informacją dla piłkarzy: tylko zwycięstwo, Kolejorz, tylko zwycięstwo. Było też podziękowania dla zespołu Krakowi, który wywalczył ten remis w Częstochowie, no ale to jest dopiero połowa drogi. Drugą połowę musi wykonać już Lech Poznań, tutaj starając się powalczyć o komplet punktów i to zwycięstwo zdobyć. W jakim składzie dzisiaj trener Maciej Skorża postanowi to zrobić? W bramce Miki van der Hart, w obronie od prawej Joel Pereira, Lubomir Szatka, Antonio Milicz i Pedro Reboczo. W środkowej strefie na lewej stronie Jakub Kamiński, w środku Jesper Karsztrem, Radosław Murawski, João Amaral i po prawej stronie Adriel Balua. Najbardziej wysuniętym piłkarzem Kolejorza dzisiaj oczywiście kapitan drużyny Mikael Isak. Jedna zmiana w porównaniu z tym składem, który miał okazję zaprezentować się niedawno w tym nie najlepiej zakończonym dla piłkarzy Lecha Poznań meczu finałowym Pucharu Polski. Nie ma Michała Skurasia dzisiaj w pierwszej 11. Jest za to Adriel Balua, który ma szansę od tej pierwszej minuty udowodnić, że jednak potrafi się także liczbami, asystami czy strzelonymi golami tutaj Lechowi w walce o Mistrzostwo Polski przydać. Bez Dawida Kownackiego dzisiaj, pauzującego za żółte kartki, od dłuższego czasu także wyłączeni z gry Artur Sobiech i Bartłomiej Salamon. w takim zestawieniu dzisiaj zespół Lecha Poznań rozpocznie spotkanie, a ekipa gospodarzy w bramce Franciszek Plach, w obronie trójka stoperów Ariel Mosur, Jakub Czerwiński, Tomasz Huk, na bokach jako wahadłowi Marcin Kączkowski, Jakub Holubek, w środku Tom Hetley, Konstantin Reiner, Michał Chrapek, Damian Kądzior oraz Kamil Wilczek. Czekamy z niecierpliwością na początek tego spotkania. Liczymy na to, że Lech dobrze odpowie, zareaguje na porażkę w finale Pucharu Polski, a skoro ma szansę wyjścia na samodzielną pozycję lidera, to z tej szansy dzisiaj w Gliwicach skorzysta.
13 minut po 17. Specjalne wydanie audycji w Sportowym Rytmie na antenie Radia Poznań. W dalszym ciągu o 32. kolejce piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy. Wczoraj naprawdę znakomite wieści z Płocka. Tam Wisła grała z poznańską Wartą i warciarze chyba już na 100% postawili kropaczkę na walce o utrzymanie. Drużyna trenera Dawida Szulczka wygrała ten mecz z Podczanami 3-0. Po trafieniach Miłosza Szczepańskiego w 37 minucie, po pięknym strzele z rzutu wolnego Mateusza Kupczaka w 83 minucie, a trzeciego gola dla Zielonych zdobył Frank Castaneda w minucie 85. Zatem przenieśmy się do miasta Nawciarzy.
Wygrać w Płocku to nie jest łatwa sprawa, a wygrać 3-0 to jest bardzo skomplikowana sprawa, jeszcze nikomu się w tym sezonie to nie udało.
Dzisiaj na pewno dobrze to wyglądało, przede wszystkim bardzo dobrze skorygowany pressing.
Zdobywca pierwszej bramki dla Warty Miłosz Szczepański.
I fajnie to funkcjonowało, dlatego myślę, że wygraliśmy 3-0.
No właśnie, dobrze skoordynowany pressing i to pomogło przy pierwszym trafieniu, bo tak naprawdę to duży prezent dostałeś przy tej bramce w 37 minucie.
No na pewno bramkarz Wisły dał mi fajny prezent, także cieszę się, że to wykorzystałem i najważniejsze, że zdobyliśmy 3 punkty.
Michał Jakubowski, skrzydłowy poznańskiej Warty.
Cel jeszcze nie został osiągnięty, jest bardzo blisko. Kropkę nad i trzeba postawić za tydzień w derbach, no aczkolwiek jest bardzo blisko tego celu, który sobie założyliśmy przed sezonem, więc radość jak najbardziej wskazana.
Możecie udzielać wykładów innym drużynom w Ekstraklasie o tym, jak wygrywa się tak efektownie z Wisłą, bo to jeszcze nikomu się w tym sezonie nie udawało. Wygrywał tutaj Śląsk, Piast i Lech Poznań, natomiast minimalnie. Wy zrobiliście to z pełnym przekonaniem.
No, uważam, że z pełnym przekonaniem byliśmy bardzo dobrze przygotowani do tego meczu taktycznie. Przede wszystkim wiemy jak biegać bez piłki, co jest bardzo ważne w tej lidze i myślę, że tutaj robota trenera Szulczka. Wiedzieliśmy jak biegać, jak podejść do Płocka, wiedzieliśmy jak ich presować, ponieważ wiedzieliśmy, że będą grali piłką od bramkarza i tak dalej. Wiedzieliśmy, że się pomylą. Także taktycznie myślę, że rozwaliliśmy ten mecz.
Zdobywca drugiej bramki dla Warty Poznań, Mateusz Kupczak.
No jestem przeszczęśliwy, bo czekałem długo na tą bramkę. No fajnie, że to wpadło, gdzieś tam się ćwiczy te rzuty wolne na treningach. No i bardzo się z tego cieszę, bo ta druga bramka była ważna w tym meczu, żeby troszkę dać spokoju i dążyć do tego, żeby ten mecz wygrać i zgarnąć 3 punkty.
No właśnie, tym bardziej, że Wisła w drugiej połowie miała takie momenty, kiedy potrafiła zaatakować. To nie jest tak, że ona miała w jakikolwiek sposób przewagę, ale wiemy jak to jest w piłce. Czasami jakaś przypadkowa bramka i to, na co pracowaliście, mogłoby legnąć w gruzach, prawda?
Zgadza się. No na pewno od początku meczu chcieliśmy grać wysoko, nie dopuścić Wisły do tego, żeby stwarzała za dużo sytuacji i to się nam udawało. Nie chcieliśmy, jak już prowadziliśmy, też stracić żadnej bramki i do końca byliśmy konsekwentni w tych naszych działaniach. Fajnie, że ten mecz tak się poukładał dla nas i bardzo się z tego cieszymy.
Dawid Szymonowicz, obrońca poznańskiej Warty.
Przede wszystkim dla nas było niesamowicie wielkie, ważne spotkanie. Przyjechaliśmy tu ze ścisłym planem taktycznym. Uważam, że naprawdę udało się prawie 100% to wszystko zrealizować, bo tak naprawdę przez cały mecz to nie wiem, czy Wisła Płock nam zagroziła, ale na pewno też słowa uznania dla drużyny przeciwnej, to jakie przeistoczenie przeszła ta drużyna, jak dobrze, jak stara się grać piłką. Naprawdę jestem pod wrażeniem. To, że dzisiaj przegrali mecz, to tak naprawdę nic nie znaczy. Widać po prostu rękę trenera stanu. Myślę, że ta przewaga wydaje się być w miarę bezpieczna, chociaż dopóki to wszystko nie jest pewne matematycznie, no to trzeba się z jakimś tam świętowaniem wstrzymać. No co do meczu, no to jest piłka nożna. Różnie się tak naprawdę te mecze układają. Dzisiaj, pomimo tego, że uważam, że naprawdę byliśmy bardzo dobrze taktycznie dysponowani, to też pomogło najzwyczajniej w świecie szczęście, bo bramka na 1-0 to tak naprawdę błąd bramkarza podczas wyprowadzania piłki. Bramka na 2-0 to jest jakiś rykoszet, no i tak naprawdę później wynika z tego, że ten mecz jest ustawiony.
Wisła Płock, Warta Poznań 0-3. W innych zakończonych meczach 32. kolejki Ekstraklasy Lechia Gdańska pokonała Stal Mielec 3-2. Legia Warszawa zwyciężyła Górnika Zabrze 5-3. Radomiak przegrał z Zagłębiem Lubina 1-6. Śląska Wrocław zremisowała z Pogonią Szczecin 1-1. Wisła Kraków zremisowała z Jagiellonią Białystok 0-0. Kilkanaście minut temu Raków Częstochowa zremisował z Krakowią 1-1. O 17.30 w Gliwicach mecz Piasta z Lechem, który będziemy dla Państwa transmitować, a dokończenie tej kolejki jutro meczem Górnika Łęczna z Brugbety Termaliką Nieciecza. W następnej kolejce derby Warta Poznań kontra Lech Poznań o 15 w sobotę, a też w sobotę o 17.30 najgroźniejszy rywal walce Mistrzostwa Polski Raków Częstochowa zagra w Lubinie z Zagłębiem.
Radio Poznań pod koszami.
A koszykarski przegląd rozpoczynamy od wizyty w pierwszej lidze pani. Tam mecze o brązowy medal toczyły zawodniczki MUKS-u Poznań. Pierwsze spotkanie odbyło się we wtorek 3 maja na wyjeździe. Podopieczne trenera Macieja Brodzińskiego rywalizowały z Grotem Pabianice i minimalnie wygrały jednym punktem 61-60. Wczoraj w hali B na poznańskiej Chwiałce poznanianki tej skromnej zaliczki broniły.
Rewanżowe spotkanie o trzecie miejsce w pierwszej lidze żeńskiej koszykówki ekipa MKS-u Poznań. Po wygranej pierwszym spotkaniu na parkiecie Pabianicach jednym punktem 61-60 we własnej hali B wyraźna porażka 42-61. No i marzenia o brązie prysły. Co na to trener Maciej Brodziński?
Niestety tak. Zagraliśmy dzisiaj bardzo słabe spotkanie. Chyba najsłabsze z wszystkich, które graliśmy na własnej hali. No boli to podwójnie, ponieważ bardzo chcieliśmy zająć trzecie miejsce, pożegnać się fajnie z kibicami. Niestety się nie udało, dlatego z tego miejsca mogę przede wszystkim podziękować za doping przez cały sezon, za to, że kibice wspierali te młode dziewczyny, no i jednocześnie przeprosić za taki słaby występ w tym meczu.
Panie trenerze, końcówka tego sezonu, pewne perypetie z kontuzjami to miało wpływ. Nie chcę pana namawiać do takiego tłumaczenia się, ale to jest pewne usprawiedliwienie. Brak Patrycji Klaty, Kaśli Oks.
Na pewno, aczkolwiek te dziewczyny wypadły nam dużo, dużo wcześniej i radziliśmy sobie bez nich. I myślę, że przy normalnej naszej postawie, a przede wszystkim, no, jeżeli się robi 30 strat w meczu, no to ciężko myśleć o zwycięstwie i rzuca się 42 punkty na swojej sali, także nie zasłaniamy się tutaj kontuzjami, po prostu byliśmy dzisiaj słabsi i to Pabianice zasłużyły na trzecie miejsce.
Zawsze jest ogromne rozczarowanie po takim meczu właśnie na gorąco, a teraz przez pół minuty niech pan spuentuje, trochę na zimno, niech pan spróbuje. To czwarte miejsce w pierwszej lidze.
Myślę, że to mimo wszystko jest bardzo duży sukces, bo po poprzednim sezonie cztery zawodniczki z pierwszej piątki doświadczone odeszły do innych klubów. Wprowadziliśmy młode zawodniczki, które no naprawdę fajnie się rozwijały przez ten rok. Myślę, że dużo zyskały dzięki temu, że otrzymały sporo minut i zaufanie z mojej strony. Także no, na pewno ten jeden mecz nie może przekreślać naszej całej roboty przez cały sezon, bo uważam, że pokazywaliśmy generalnie fajną koszykówkę, dobrze nas się oglądało, walczyliśmy i naprawdę pomimo no tej porażki dzisiaj z sezonu jestem zadowolony.
Czwarte miejsce jest najgorsze dla sportowca. Potwierdza się to dzisiaj w przypadku koszykarek MUKS-u Poznań. Porażka w rewanżu o brąz z Pabianicami dosyć wyraźna. Kapitan drużyny ocenia Weronika Papiernik. Smutny mecz w waszym wykonaniu, bądźmy szczerzy.
Tak, smutny mecz. Liczyłyśmy na to, że uda nam się wygrać z drużyną z Pabianic. Mocno się do tego przygotowywałyśmy. Pierwszy mecz po bardzo ciężkim spotkaniu, ale jednak z jednym punktem dla nas. Koniec końców finalnie możemy się cieszyć z czwartego miejsca, bo dorównałyśmy wynikowi zeszłego sezonu, pomimo tego, że skład uległ dość mocnej zmianie. Natomiast apetyt rośnie w miarę jedzenia i liczyłyśmy na to, że uda nam się wywalczyć to trzecie miejsce.
Ostatecznie to trzecie miejsce udało się wywalczyć drużynie z Pabianic. A kto zdobędzie złoty medal? No jesteśmy już po pierwszym spotkaniu. MKS Pruszków wygrał z Uniwersytetem Gdańskim 82-73. Natomiast dzisiaj o 18.30 mecz rewanżowy, tym razem w Gdańsku, AZS Uniwersytet Gdański, MKS Pruszków.
Wielkie gratulacje dla ekipy NEI Basket Poznań. Mówimy o męskiej drugiej lidze, bo już wiemy, że będzie awans do pierwszej ligi podopiecznych trenera Przemysława Szurka. O tym przesądził drugi wczorajszy mecz wyjazdowy w Tomiu z tamtejszą BS Polonią, wygrany przez poznaniaków 82-63, a że pierwsze spotkanie u siebie Enea Basket też zwyciężyła 91-76. To jest pewny awans do czołowej trójki rywalizacji, a zatem awans do pierwszej ligi jest pewny. W wielkim finale ekipa Przemysłowa Szurka zmierzy się z Polonią Warszawa, która rywalizację półfinałową wygrała w playoffie 2-0 z zespołem Mickiewicza Romus Katowice.
Radio Poznań ze Szczypiorniakiem.
Superliga PGNiG Wielkopolski Jedynak zagrał ostatni mecz w tym sezonie przed własnymi kibicami w arenie Kalisz. To oczywiście ekipa Energii MKS-u, która zremisowała z Pogonią Szczecin wczoraj 25-25, ale rzuty karne drużyna kaliska wygrała 5-3. W innym wczorajszym superligowym meczu Azoty Puławy pokonały Mielecką Stal 29-26.
W Lidze Centralnej dwa wielkopolskie zespoły. Ten jeden już sobie awans zapewnił. Oczywiście mówimy o KPR Ostrowi Ostrów Wielkopolski, która wczoraj na wyjeździe pokonała MKS Grudziądz 36 do 21. Inny nasz wielkopolski zespół także rywalizował na wyjeździe. Nielba Wągrowiec wygrała z Zagłębiem Sosnowiec 35 do 25. W pozostałych spotkaniach Stal Gorzów zwyciężyła MKS Wieluń 27 do 24. GKS Żukowo wygrał z Padwą Zamość 31 do 30. Orlen SRS Przemyśl przegrał z Warmią Energią Olsztyn 34 do 35. Siódemka Miedź Legnica uległa Śląskowi Wrocław 25 do 27. Natomiast AZS AWF Biała Podlaska zwyciężył KPR Legionowo 24 do 23.
Pierwsza Liga Męskiej Piłki Ręcznej w grupie A Wielkopolski Jedynak Sparta Oborniki zremisowała z drugą drużyną SMS-u ZPRW Płock 21 do 21, ale rzuty karne Wielkopolonie wykonywali lepiej, zwyciężyli 5 do 4. W innych meczach tej grupy KPR Elbląg zremisował z Sokołem Kościerzyna 22 do 22, ale w karnych Elblążanie zwyciężyli 11 do 10. KPR Gryfino pokonał drugą drużynę SMS-u ZPRW z Kwidzyna 29 do 23, a pierwsza drużyna SMS-u z Kwidzyna przegrała na wyjeździe w Siercu z Mazurem 21 do 28.
I grupa B pierwszej ligi szczypiornistów Szczypiorniak Gorzyce Wielkie wygrał z UKS-em Olimp Grobków 35 do 30. AZS Uniwersytet Zielonogórski przegrał z Obornikami Śląskimi 33 do 35. Dziewiątka Legnica zwyciężyła Tęczę Kościan 32 do 27. Real Astromal Leszno przegrał z Zewem Świebodzin 28 do 33. ŚKPR Świdnica wygrała z Gokisem Kąty Wrocławskie 25 do 20. Natomiast drużyna Grunwaldu Poznań wczoraj na wyjeździe zwyciężyła Trójkę Nową Sól 28 do 22. Sezon powoli się kończy. Jak go oceniają trener Michał Tusz oraz bramkarz Filip Tarko? O tym m.in. w naszej kolejnej rozmowie.
Na tym etapie rozgrywek, właściwie przed tym ostatnim meczem 14 maja tutaj w Poznaniu, jak pan na to spogląda? Na tę tabelę właśnie.
W sumie jak na początku gdzieś rozgrywek mówiłem, że liczymy w awans, to jednak te mecze w Świebodzinie i co naprawdę, kurczę, prowadzić przez cały mecz i w 9 minut daliśmy sobie po prostu wydrzeć zwycięstwo. To samo porażka w Boże Oborniki Śląskie i tak zadecydowały te mecze raczej o układzie w tabeli, gdzie liczę, że pewnie skończymy na tym trzecim miejscu.
Tak patrzyliśmy przed momentem z trenerem Michałem Tużem na tabelkę. 14 zwycięstwo, 6 porażek, 2 remisy. Trochę mało. No, czegoś nam brakuje tej kropeczki na D w tym sezonie, prawda? Bo raczej tutaj już o jakichś cudach nie ma co marzyć.
No tak. Cztery pierwsze mecze kalkulowaliśmy sobie, że są najważniejsze. Każdy mecz jest ważny, ale te cztery pierwsze mecze na pewno ułożą tabelę. Szkoda, bo te mecze, myślę, przegraliśmy na własne życzenie. W szczególności siedzi mi w głowie mecz w Świebodzinie. Naprawdę szkoda. No ale taki jest sport, czegoś zabrakło. Zobaczymy, co będzie na koniec sezonu.
Zobaczymy, a podsumujemy to we wtorek w Sportowej Arenie Radia Poznań po godzinie 21, gdy mówić będziemy o wielkopolskiej piłce ręcznej, m.in. o Beniaminku Superligi Arget KPR Ostrowi, a także o poznańskim Grunwaldzie. A teraz już o rugby. 14. kolejka zmagań w Ekstralidze wczoraj na Słowiańskiej. Drużyna Poznań grała z Orkanem Sochaczewa, na mecz wybrał się Wojciech Bernard.
Nie było niespodzianki w meczu Poznani. Porażka z zespołem Orkanu Sochaczew 28 do 52, ale chyba tej postawy swojej nie musicie w tym spotkaniu się wstydzić. Daniel Gdula.
Była niespodzianka, bo uważam, że nasz bonus tutaj to jest niespodzianka. Orkan jest na ten moment w Polsce drużyną kompletną, która walczy o finał, o złoto. Każdy inny wynik dla Orkana jak obecność w finale to będzie porażka. Dla nas, zwłaszcza w dzisiejszym składzie z tyloma problemami kadrowymi, wywalczenie tego bonusa defensywnego jest pozytywną niespodzianką.
A propos tych kłopotów kadrowych, to trochę też poobijani po tym meczu jesteście, ty też przed czasem musiałeś zejść.
Ja, Daniel Trybus, szedł Adam Matuszewski, to bardzo martwi, bo ten bonus dzisiejszy jest okupiony sporymi kontuzjami i zobaczymy. No, mam nadzieję, że to będzie jak najkrótsza absencja, ale obawiam się, że za tydzień kompletowanie kadry na mecz z Lublinem będzie bardzo ciężkie.
Trochę szkoda, że ta dobra seria przerwana, 2 zwycięstwa ligowe, wygrana także w siódemkach. Dzisiaj, tak jak powiedziałeś, rywal z górnej półki.
Myślę, że nikt się tego nie spodziewał, że dzisiaj podtrzymamy zwycięską serię. Cuda czasami się nie wydarzają i to był ten moment. Oczywiście nie wyszliśmy przegrać tego meczu. Broń Boże, zawsze wychodzi się walczyć, zawsze wychodzi się przykładać punkty, bronić jak najlepiej, ale zdawaliśmy sobie sprawę z klasy rywala i z naszych problemów. Tym bardziej cieszy i szacunek dla wszystkich zawodników, że udało się wywalczyć bonus.
Z optymizmem patrzycie w tabelę jeszcze cały czas?
Ja myślę, że jak najbardziej możemy śmiało mówić o tym, że się utrzymamy w Ekstralidze. Pytanie, o jakim optymizmie mówimy? Mamy masę mankamentów. Kadrowo wyglądamy teraz słabo. W stałych fragmentach nadal wyglądamy słabo. To nie jest dobry prognostyk. optymistyk na przyszłość. Że optymizm rozumiemy jako utrzymanie się w Ekstralidze, to tak, patrzymy na to, że utrzymamy się w Ekstralidze. Czy patrzymy na to w ten sposób, że za dwa lata będziemy grali o mistrzostwo? No ja na razie tego nie widzę.
Dominik Machlik, trener poznańskich rugbystów. Mieszane uczucia po tym spotkaniu. Z jednej strony porażka, z drugiej strony jest bonus i kilka bardzo ciekawych przeprowadzonych podczas tego meczu akcji przez twoich podopiecznych.
Tak, no akcje były fajne, no tak mówię, widowiskowo troszeczkę dzisiaj graliśmy. Mamy tyle kontuzji i nie wystąpiliśmy w pierwszym składzie takim, jak powinniśmy wystąpić. Przez to był taki wysoki wynik. Myślę, byśmy mieli pierwszy skład, byśmy powalczyli, byśmy było punkty za punkty, jakbyśmy walczyli cały czas, no ale uważam, że mam ten bonus. To wiadomo, że te punkty mi się zawsze liczą. Dziękuję zawodnikom za walkę i serce, które włożyli w grę.
Ta dobra gra, ten bonus jednak przypieczętowany kolejnymi stratami kadrowymi. Będzie ciężko skompletować silny skład na kolejny mecz ligowy.
Ja myślę, że oni dojdą się. Oni są zawodnicy naprawdę twardzi. Lekkie kontuzje trzeba tych zawodników zaściągać, żeby się dalej nie ponaciągali, ani tam nie uszkodzili sobie nic. Fizjoterapeuta przez cały tydzień, myślę, że będzie okej. Okay.
W innych meczach Ekstraligi rugbystów Ogniwo Sopotę pokonało po Gąsienicy 48-14. Master Farm Rugby Łódź zwyciężył Skle Warszawa 30-29, a lubelscy budowlani pokonali Juwenie Kraków 40-14.
Zanim przeniesiemy się na stadion w Gliwicach, jeszcze wizyta w Superlidze hokeistów na trawie. W tej kolejce Stella Gniezno przegrała z Pomorzaninem Toruń aż 0-8, a ZS Politechnika Poznańska w derbach wygrała z Wartą Poznań 3-2, natomiast LKS Gąsawa uległ startowi Gniezno 2-3. My dla Państwa jednak wybraliśmy najciekawiej zapowiadające się spotkanie Grunwaldu Poznań z AZS-em AWF-em, na które wybrał się Grzegorz Hałasik.
Derby Poznania w Ekstralidze hokeistów na trawie. Grunwald przegrał z AZS-em AWF-em 1-2. Paweł Bratkowski, grający trener wojskowych. Chyba zryw w ostatniej kwarcie to trochę za mało, żeby jednak silnemu AZS-owi, AWF-owi odebrać jakieś punkty.
Zdecydowanie. No myślę, że za mało troszeczkę oddajemy strzałów na bramkę. Tutaj chłopacy z AWF-u parę razy byli w kole i pokazali, że wystarczy uderzyć na bramkę i to może przynieść korzyść, tak? My jakieś pchnięcia nieprzygotowanej pozycji i tak dalej. No nic, musimy przełknąć gorycz porażki i wziąć się porządnie do pracy i walczyć o wejście do finału.
W poprzedniej kolejce porażka w Toruniu, to jest druga porażka z rzędu. Trochę trzeba pewnie, nie wiem, podkręcić śruby na treningach, potrenować więcej?
No by trzeba potrenować, wiadomo, że 3/4 drużyny jest z wojskowych i teraz mamy naprawdę ciężką sytuację zebrać drużynę w całości na trening, bo służby, wiadomo, jaka sytuacja na świecie się dzieje i to jest związane obowiązki z tym, no ale musimy wziąć się w garść i porządnie trenować.
Na szczęście najważniejsza część sezonu dopiero za miesiąc się zacznie.
No tak, ale żeby wejść, bo teraz play-offy są 1-2, to musimy naprawdę punkty zdobywać i bramki teraz.
Trener akademików Jacek Adrian.
Plusy nie mogą przesłonić nam minusów, które się pojawiły, zwłaszcza w ostatnich 5 minutach, bo stworzyliśmy przeciwnikowi kilka szans na to, żeby nas doszedł na remis. Na szczęście się udało utrzymać. Generalnie zwycięstwo jesteśmy bardzo zadowoleni, bo cały czas jesteśmy w grze o mistrza Polski. To było bardzo ważne zwycięstwo. Tym bardziej, że za tydzień czeka nas mecz z kolejnym trudnym przeciwnikiem, bo przyjeżdża do nas Pomorzanin Toruń.
Ktoś by powiedział niespodzianka, że Grunwald przegrywa z AZS-em AWF-em, ale kto popatrzył na mecz, kto widział, kto ma przewagę w trakcie tego spotkania, to chyba nie powie, że niespodzianka.
To chyba nie powoli te czasy. No, Grunwald zawsze jest faworytem, ja to powtarzam, z roku na rok jest faworytem naszej ligi lub jednym z faworytów naszej ligi, ale ja zawsze mówię, że my mamy drużynę, która jest w stanie namieszać i nie pierwszy raz namieszaliśmy gdzieś tam Grunwaldowi na boisku. My też jesteśmy dość silną drużyną. No dzisiaj zagraliśmy dobrze, nie ustrzegliśmy się błędów, bo przeciwnik stworzył sobie dość dużo krótkich rogów. W końcówce miał szansę na dojście nas na remis. Małe błędy, ale trzeba się cieszyć ze zwycięstwa, bo to jest w tym momencie najważniejsze. Zawodnicy zostawili mnóstwo zdrowia. Były błędy trochę taktyczne, no ale zwycięzców się nie sądzi tak do końca. Także trzeba im niektóre rzeczy
w sportowym rytmie.
To jest specjalne wydanie tej audycji. Transmitujemy dla Państwa spotkanie piłkarskie Ekstraklasy. Na razie dobrze układające się dla Kolejorza, które w Gliwicach prowadzi z Piastem 1-0. Przypominamy, we wcześniejszym spotkaniu Raków Częstochowa zremisował z Krakowią 1-1. No i to sprawia, że na razie w tej wirtualnej tabeli Kolejorz jest na pierwszym miejscu. Inne ligowe emocje na żużlowym torze w Rawiczów. W drugiej lidze żużlowej mamy derby wielkopolski. Metallica Recycling Kolejorz Rawicz jeździ z ekipą Spechaus PSŻT Poznań i po wyścigu numer 9 gospodarze z Rawicza prowadzą 30-24. Audycja w sportowym rytmie dzisiaj także w pewnym szczególnym dniu, 8 maja.
No właśnie, spoglądamy w kalendarz, 8 dzień maja to oczywiście dzień zwycięstwa. Kiedyś obowiązywało takie powiedzenie, że w czasie igrzysk milkną wojny. Czy ono dalej obowiązuje? No między innymi o tym w naszej kolejnej rozmowie z historykiem sportu, profesorem Ryszardem Wrykiem.
Panie profesorze, wiadomo w jakich czasach niespokojnych żyjemy, w jakich niespokojnych czasach no, rodzą się kolejne wielkie imprezy sportowe. Wojna na Ukrainie po rosyjskiej agresji to też będzie miało ogromny wymiar na zmiany i w ruchu olimpijskim i w ogóle w całym sportowym świecie. Ja wiem, że dla historyka to powinno się, używając kolokwializmu, nieco odleżeć w czasie, żeby móc to ocenić, ale to jest też temat interesujący dla pana, dla pańskich kolegów pracujących w tej branży?
Tak, to jest temat interesujący, wręcz no, fascynujący, powiedziałbym. Sport w trybach polityki, sport w polityce, polityka w sporcie. To jest wzajemne przenikanie się. Ten sport de facto nigdy nie był oddalony od polityki. No, gdybyśmy sięgnęli do igrzysk antycznych, prawda, do Ekeheiry, pokoju Bożego, to nawet podczas igrzysk antycznych ten pokój Boży nie w pełni został zachowany. Nie wszystkie wojny między greckimi polis, miastami, państwami zostawały na czas igrzysk wstrzymywane. I począwszy od pierwszych igrzysk olimpijskich ery nowożytnej, prawda, ten pokój Boży no, był utopią i tak to pozostało po dzień dzisiejszy. Z momentem przystąpienia do międzynarodowej rywalizacji olimpijskiej Związku Radzieckiego w roku 1952 rozpoczęła się właściwie rywalizacja dwóch światów, wschodu i zachodu, gdzie ta rywalizacja przeniesiona została na płaszczyznę sportową. Stąd następowało wypaczenie sportu, jego idei i to zarówno po jednej stronie, jak i po drugiej. Wraz z nasilaniem się kolejnych dziesięcioleci to zjawisko postępowało. No i teraz mamy rzeczywiście sytuację no, nad wyraz trudną, skomplikowaną, gdzie w obliczu wojny na Ukrainie świat sportu musi zająć stanowisko. Musi zająć stanowisko zdecydowane. Należy zdecydowanie powiedzieć nie. Nie ma miejsca dla sportowców Rosji, sportowców Białorusi w międzynarodowych zmaganiach, jeżeli oni popierają działania ich krajów.
O czym mówił profesor Ryszard Ebryk, historyk sportu z Poznańskiego Uniwersytetu. A propos uniwersytetu, to także dobre florytowe wieści o poznańskich uczelniach z florytowych przedmiotowych mistrzostw Polski, które odbyły się w Gdańsku. Julia Walczyk i Adriana Wojtkowiak zostali mistrzami kraju we florecie. Dla zawodniczki AZS-u AM Poznań był to trzeci, a dla reprezentanta AZS-u AWF-u Poznań pierwszy triumf. W finale Walczyk pokonała 15-9 Martynę Jelińską z AZS-u AWF-u Poznań. Natomiast w półfinale wygrała 14-9 ze swoją klubową koleżanką Martyną Długosz. Dodajmy, że to trzeci tytuł Julii Walczyk. Poprzednio zwyciężała w 2021 i 2018 roku, a w pojedynkach o złoty medal za każdym razem zwyciężyła właśnie Martynę Jelińską. A florecistka AZS-u AWF-u Poznań zdobyła swój czwarty srebrny krążek. Na drugim stopniu podium stawała ponadto w 2019 roku. Z kolei w strefie medalowej Wojtkowiak okazał się lepszy od zawodników ekipy wrocławian. Najpierw wyeliminował trzykrotnego indywidualnego mistrza kraju Leszka Rajskiego 15-11, a następnie zwyciężył 15-14 broniącego tytułu Andrzeja Rządkowskiego. I w ten sposób Adrian Wojtkowiak został floretowym mistrzem kraju.
Tyle jeśli chodzi o zawody indywidualne, natomiast dzisiaj odbyły się zawody drużynowe, no i złoty medal zdobyły florecistki AZS UAM Poznań. W strefie medalowej poznanianki zwyciężyły inne zespoły ze stolicy Wielkopolski. Najpierw 45-16 Warte, a następnie 45-27 AZS AWF. W zwycięskiej drużynie walczyły Julia Walczyk, Marika Krzanowska, Hanna Łyczbińska i Martyna Długosz, a srebrną tworzyły Martyna Jelińska, Aleksandra Wieczorek i Antonina Lachman.
Floreciści i floreciści z Poznania to trzony naszej narodowej reprezentacji w tej broni. Jeśli chodzi o kajakarstwo, także mnóstwo reprezentantów naszego kraju pojawiło się dzisiaj nad Jeziorem Maltańskim, gdzie odbyły się centralne regaty o memoriał Wojciecha Skrzypczyńskiego. Był tam Wojciech Bernard.
Poznańskim torze rekordowym znów ruch. Tydzień temu w roli głównej wyślarze, tym razem kajakarze. Prezes Wielkopolskiego Związku Kajakowego Ireneusz Prachaczyk.
Tym razem otwarte regaty imieniem Wojciecha Skrzypczyńskiego, zasłużonego działacza dla polskiego sportu, byłego dyrektora i prezesa klubu sportowego Poznania. 35 klubów startuje, w tym reprezentacja Polski juniorów. Przyjechała tutaj się sprawdzić. Ponad 586 zawodników. Kategorie od dziecka do masterstwa, od jedynek do czwórek. Seniorzy wszyscy, ta czołówka seniorów typu Naja, Walczykiewicz, Barniak są w Wałczu, przygotowują się do Pucharu Świata w Racicach. Po tych Racicach jest następny Puchar Świata tutaj w Poznaniu, ale tak reasumując, jest przegląd wielkopolskiego i polskiego kajakarstwa. Poziom jest bardzo wysoki. W konkurencji C1 to praktycznie 6 zawodników startuje z finału, a co były konsultacje, no to świadczy o poziomie tych zawodów. No i bardzo dużo dzieci, bardzo dużo młodzików, juniorów. Mamy przegląd jako Wielkopolska, no bo jakby nie było, jesteśmy jednym z najlepszych ośrodków w Polsce w kajakarstwie.
Sporo kajakarskiej młodzieży na torze rekatowym Malta, między innymi zawodniczki z Rywów Olsztyn.
Natalia Szczepaniak
i Marcina Kowalska.
Zmęczone, ale widzę szczęśliwe, bo przed chwilą ten bieg pod wasze dyktando.
Bardzo się trzęsłyśmy. Ogólnie ciężko było, bo się bałyśmy, że w ostatniej chwili nas wyprzedzą.
Na początku byłyśmy pierwsze chyba, później jakiś czas wahały się między pierwszym a drugim, a na koniec pierwsza. W sumie pierwszy raz na zawodach startowałyśmy na dwójce. To jest czwarty raz na wodzie, bo jeszcze były eliminacje i właśnie teraz finał to był czwarty raz.
A jak długo już w ogóle trenujecie kajakarstwo?
5 lat. W szkole prezes przyszedł i właśnie mówił, że są kajaki i mnie to zaciekawiło. Poszłam na treningi i tak trenuję.
Mnie kuzynka zamówiła. Można tak poruszać się chociażby, porywalizować z innymi.
Tu są bardzo fajni ludzie.
Wśród zawodników, którzy mieli okazję stanąć na najwyższym stopniu podium poznańskiej imprezy, Dominik Rzepczyński z AZS WF Poznań. Zwycięstwo w rywalizacji jedynek na 500 metrów.
Pierwsza czwórka, wjechaliśmy naprawdę równo, wyszliśmy ze startu i cały czas się cieliśmy, ale finisz pokazał, kto był pierwszy. Te zawody to sobie tak naprawdę sprawdziam przed zbliżającymi się eliminacjami, które będą miały w lipcu. Początek sezonu, ale możemy się sami sprawdzić. Jestem zadowolony z tego startu, pogoda dopisała, jest delikatny wiaterek, słoneczko i pierwsze zawody, gdzie nie musimy ubrani być, kurtki, czapki, się cały czas możemy rozgrzewać na dworze, więc naprawdę udane starty, możemy powiedzieć.
Na żużlowych torach z Radiem Poznań.
A na żużlowych torach w PGA Ekstralidze już w piątek oba wielkopolskie zespoły przegrały swoje mecze wyjazdowe. Arget Malesa Ostrów uległa Sparcie Wrocław 36-54, natomiast Fogo Unia Leszno przegrała z Motorem Lublin 32-58. Trwa dzisiejszy mecz Stali Gorzów z Włókniarzem Częstochowa po 13 biegu. Jak na razie Stal prowadzi 42-36. Dziś wieczorem jeszcze spotkanie GKM-u Grudziądz z Zapatorem Toruń. W pierwszej lidze dzisiaj niestety porażka Aforti Startu Gniezno z Rowem Rybnik 31-59. W innym zakończonym już spotkaniu Orzeł Łódź zremisował z Falubazem Zielona Góra 45-45. Kończy się powoli mecz Landshut Devils z Wybrzeżem Gdańsk. Po 14 biegu jest na razie 44-40 dla drużyny Landshut. Natomiast w drugiej lidze żużlowej zakończył się mecz kolejarza Opole z Lokomotywem Dyneburg. 53-37 wygrali Opolanie, natomiast trwają jeszcze derby Wielkopolski. Kolejarz Rawicz podejmuje Spechaus PSZ Poznań. Po 10 biegu gospodarze z Rawicza prowadzą 31-29.
Za tydzień, w niedzielę 15 maja o godzinie 14 na Stadionie Golęcińskim w Poznaniu odbędzie się nowa impreza w żużlowym kalendarzu. To drużynowe Mistrzostwa Europy, ale szczegóły Grzegorz Hałasik i jego rozmówcy.
Piotr Szymański, szef Głównej Komisji Sportu Żużlowego.
Ja zaspełniłem jeszcze oczekiwania kibiców, bo po chyba 2017 roku był ostatni Speedway World Cup, czyli drużynowy puchar świata i to są prawdziwe mistrzostwa w tym momencie, kiedy spotykają się duże teamy, bo to nie jest tylko 5 zawodników, ale też po 2-3 mechaników, obsługi. Taki team, jak ja wyjeżdżałem przez wiele lat, na przykład z Markiem Cieślakiem wcześniej, a teraz z Rafałem Dobruckim, to jest 25-30 osób. Przyjeżdżam taką imprezę z danego kraju i to musi obsłużyć jak cały team. W filmie też wracamy, też reprezentuje, wracamy do Mistrzostw Świata drużynowych, ale myślę, że to wszystko fajnie się zarzębia w tym momencie. Czym więcej tego żużla drużynowego, tym lepiej.
W Poznaniu 15 maja o godzinie 14 wystartują oczywiście gospodarze, reprezentacja Polski oraz Brytyjczycy, Szwedzi i Duńczycy. Powinno być dobre ściganie, na dobrym poziomie.
Ja myślę, że na najlepszym europejskim w tym przypadku, w zależności od tego, jakie zespoły będą powołane. Z tego wiem, mają być powołane bardzo silne składy. W związku z tym powinna być to naprawdę super impreza. Taki powrót do tego, co powinno być, co było i co powinno być i mam nadzieję, co będzie już teraz na dłuższy czas.
Praca Poznań na mapę międzynarodowego żużla.
No tak, no ja jestem z Poznania, urodzony, więc w związku z tym zawsze mam słabość do tego Poznania. Cieszę się, że teraz obecny zarząd tak mocno tutaj prężnie. To jest też jedna z decyzji naszych dalszego w Poznaniu. Rozmawialiśmy oczywiście z miastem, z panią Ewą Bąk i z promotorem kilkakrotnie spotkaliśmy się, ale ta decyzja też jest tym podyktowana, że wiem, że w Poznaniu zarząd naprawdę bardzo dobrze zaczął działać, prężnie.
Pamięta pan Mistrzostwa Świata par w 91 roku, ostatnią międzynarodową imprezę mistrzowską na Golęcinie?
Tak, pamiętam. Byłem na niej, siedziałem, można powiedzieć, na końcu się pierwszego łuku. Byłem na treningu, byłem na zawodach. Powiem, że stadion nie był pełen, bo około 200 tysięcy ludzi, ale organizacja była bardzo, bardzo fajna. Drużyna Danii wygrała mi niestety ostatnie miejsce.
W Mistrzostwach Europy drużynowych w Poznaniu wystartuje oczywiście reprezentacja Polski, trener Rafał Dobrucki. Panie trenerze, zacznę od tego, że jest chyba tęsknota za ściganiem drużyn. To kibice zawsze lubili, tego ostatnio brakowało. To jest chyba duża wartość tych mistrzostw.
Myślę, że od dawna wiemy, że ta formuła była najbardziej i widowiskowa, prosta i sprawiedliwa. Czy Speedway of Nation takie jest? Na pewno nie. Na pewno też nie ma nic wspólnego z promocją egzotycznych krajów, w cudzysłowie oczywiście. Więc tutaj taka formuła od wielu lat była w zawodach młodzieżowych, w Mistrzostwach Europy i ona od wielu lat się sprawdzała. Przez wiele lat nie była zmieniana. Bardzo się cieszę, że w takim systemie pojedziemy te zawody.
Rywalami Polaków będą Brytyjczycy, Duńczycy i Szwedzi. Jaką kadrę będzie mógł pan powołać na te Mistrzostwa Europy?
Najlepszą możliwą. Są to Mistrzostwa Europy, więc są to zawody rangi mistrzowskiej. Pojadą zawodnicy, którzy będą najlepsi.
Polska jest faworytem tych mistrzostw.
Od wielu lat jesteśmy w tym miejscu i wiele poprzednio na nie pracowaliśmy. Każdy kolejny sezon jest jakimś nowym, cięższym plecakiem, no ale nosimy go i będziemy go nosić tak długo, jak się da.
Rodzina Dobruckich i Wielkopolska to oczywiście Piła i Leszno, no ale jest też ta stolica Wielkopolski. W 91 roku to były Mistrzostwa Świata Par. Gdzieś tam jako nastolatek pan tu był na trybunach?
Tak, właśnie pamiętam te zawody i ja miałem 15 lat może wtedy. Już coś tam na tym żużlu próbowałem robić i pamiętam te zawody bardzo dobrze, bo to były czasy, kiedy u nas właściwie niczego nie było. Jeśli chodzi o sprzęt, no kiedy przyjeżdżały takie gwiazdy z zachodu, to no, z otwartą buzią oglądaliśmy te motocykle i sprzęt, jaki mają.
A na tor w Poznaniu dzisiaj już pan rzucił okiem, jak teraz wygląda?
Tak, no ja już tutaj byłem w grudniu zeszłego roku, kiedy ten tor przechodził taki drobny serwis, które się obawiałem o to, co będzie na wiosnę. Są drobne mankamenty, ale myślę, że tylko kwestią czasu jest, kiedy ten tor będzie naprawdę torem do dobrego ścigania.
Na zegarze 25 minut po godzinie 19. Wielkie piłkarskie emocje w 32. kolejce PKO BP Ekstraklasy. My mamy dla państwa także informacje. Zakończyły się przed momentem derby w drugiej lidze Speedwaya. Tam drużyna PSŻ-u Poznań w Rawiczu jeździła z Metaliką Recycling Kolejarzem i ostatecznie zwycięstwo drużyny z Poznania 51-39. Naprawdę także ogromne emocje, podobnie jak na piłkarskim stadionie. Lech na czele tabeli piłkarskiej Ekstraklasy z dorobkiem 68 punktów i 2 punkty przewagi nad zespołem Rakowa Częstochowa. W następnej kolejce derby w sobotę o godzinie 15:00 Warta Poznań kontra Lech Poznań na stadionie w Grodzisku Wielkopolskim i oczywiście bezpośrednia relacja na antenie obu naszych stacji i w Radiu Poznań i w miejskiej stacji MC Radio 102.7, gdzie zagra Raków o 17:30. Także w sobotę w Lubinie zmierzy się z tamtejszym Zagłębiem. No, Lech ma drogę do Mistrzostwa Kraju otwartą. Jeszcze dwie kolejki jednak przed nami i emocji z pewnością nie zabraknie. Było także w naszej audycji również o czarnym sporcie, o derbowym meczu w Rawiczu wygranym przez poznańskie Skorpiony. No to teraz niech będzie o białym sporcie.
Na kortach z Radiem Poznań.
O tym tenisowym projekcie sporo już mówiliśmy na antenie Polskiego Radia Poznań w audycjach w sportowym rytmie. Chodzi konkretnie o Lotto Superligę tenisa ziemnego w naszym kraju. W najwyższej klasie rozgrywkowej 8 drużyn, w tym 3 wielkopolskie. Park tenisowy Olimpia, AZS Poznań oraz tenis team z Kalisza. Zapowiada się naprawdę ekscytująca rywalizacja. Naszym rozmówcą jest ekspert, redaktor naczelny tenis magazynu, redaktor Maciej Łosiak. Fajny pomysł i rzeczywiście okazja do zobaczenia w akcji niemal na wyciągnięcie ręki. ręki najlepszego polskiego tenisa, ale także z zawodnikami zagranicznymi.
Słowo ekscytujący, którego użyłeś, jest jak najbardziej na miejscu, ponieważ nazwiska, które są awizowane w składach poszczególnych drużyn, no, robią ogromne wrażenie. Agnieszka Radwańska wprawdzie zawiesiła już rakietę na kołku, ale wiem, że trenuje regularnie w hali Mery w Warszawie, także na pewno będzie przygotowana do tych rozgrywek. Jerzy Janowicz, Łukasz Kubot, Kamil Majszak, obecnie druga polska rakieta, także naprawdę zapowiadają się super emocje z udziałem wielkopolskich drużyn w Superlidze, a pamiętajmy także, że jest także Forbet, druga liga, w której zobaczymy Grunwald Poznań.
Ciekawa ta ligowa rywalizacja, to zawsze wywołuje sporo emocji. Wspomniałeś o Agnieszce Radwańskiej. Jeśli chodzi o skład warszawskiej Mery, to tam obok niej między innymi siostra Ula Radwańska, Mariusz Fürstenberg na pierwszej rakiecie wskazywany. No już cieszą się w Kaliszu, bo 29 maja w niedzielę w pierwszej kolejce właśnie Mera zagra w Kaliszu. Ale my też patrzymy na bardzo interesujące spotkanie na kortach przy Noskowskiego, też tego dnia właśnie z CKT Grodzicka Mazowiecki. Ta ekipa pod szyldem Grodzicka Mazowieckiego to taki trochę Dream Team?
Polski Dream Team na pewno, z tego względu, że mają moim zdaniem najsilniejszy skład i nie ma się co oszukiwać. AZS nie będzie faworytem tego pojedynku. Natomiast trzymam mocno kciuki, żeby ci młodzi zawodnicy, którzy występują w barwach AZS-u, może nawiązali chociaż trochę równorzędną walkę z rywalami z Grodziska Mazowieckiego, ale będzie bardzo, bardzo ciężko. Ale te największe nazwiska moim zdaniem pojawią się dopiero podczas finałów, grudniowych finałów, które mają zostać rozegrane w Zielonej Górze, gdzie wystąpią cztery czołowe ekipy, które będą walczyły o bardzo duże, jak na polskie warunki, nagrody finansowe, bo zwycięzca, pamiętajmy, że zwycięzca Lotto Superligi ma otrzymać 700 tysięcy złotych.
To patrzymy jeszcze na te zestawienia pierwszej kolejki na golęcińskich kortach. Park tenisowy Olimpia Poznań kontra klub sportowy Górnik Bytom. Ze spokojem podchodził Krzysztof Jordan, szef parku tenisowego Olimpia, do montowania tej ekipy, ale na papierze wygląda całkiem, całkiem.
Wygląda całkiem, całkiem i myślę, że też pod kątem takim marketingowym, bo jeśli spojrzymy na chociażby jedno z tych nazwisk, czyli Leo Borga, którego zresztą poznańscy kibice mogli obejrzeć w ubiegłym roku na kortach na Golęcinie, to myślę, że już to samo nazwisko przyciągnie sporą grupę kibiców, natomiast no nie będzie łatwo, bo Górnik Bytom również zmontował bardzo silną drużynę, a w składzie Górnika jest m.in. Magdalena Frank. Pytanie, czy wystąpi w pierwszej kolejce, to jest, pamiętajmy, aktualna mistrzyni Polski. Jestem bardzo ciekawy tej konfrontacji.
Ta runda podstawowa będzie trwać do 14 sierpnia. Mamy tutaj 7 kolejek, a więc no każdy musi zagrać z każdym.
Każdy z każdym gra, z tym, że pamiętajmy, że jest to nieparzysta liczba. Będzie 4 razy ktoś będzie gospodarzem i tylko 3-krotnie wyjedzie grać na kortach rywala. Także no, ten handicap grania na własnym obiekcie na pewno jest bardzo ważny.
Specjalne wydanie audycji w sportowym rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań. Dzisiaj naprawdę niesamowicie emocjonujące. O piłkarskiej PKO BP Ekstraklasie i o sytuacji w tabeli jeszcze Państwu przypomnimy, bo warto to przypominać. Na razie krótkie informacje i przypomnienie, jak radziły sobie wielkopolskie drużyny w ligach żużlowych. Już w piątek w Ekstralidze porażki. Niestety Arget MLS Ostrów we Wrocławiu ze Spartą 36-54 i Fogo Unileszno w Lublinie z Motorem 32-58. W pierwszej lidze nasze wielkopolski jedynaga Forti Starte Gniezno jeździł mecze w Rybniku z tamtejszym Rowem. Porażka niestety czerwono-czarnych 31-59. A kilka minut temu zakończone derby drugoligowe żużlowców Metaliki Reciting Kolejarza Rabicz ze Speckał z CPS Rzetem Poznań 51-38 wygrali poznaniacy. 13 punktów plus bonus dla Skorpionów zdobył Jonas Zajfert-Zalk. 10 punktów przywiózł do mety Kacper Gomulski, 8 punktów Rune Holta, 7 Francis Głódz, 5 punktów Chrisa Harisa i Damiana Radajczaka i 3 punkty Roberta Chmiela, a w drużynie z Rawicza 8 punktów Ryana Douglasa, 8 punktów także Damiana Balińskiego oraz Wiktora Przyjemskiego, 4 punkty zdobyte przez Stevena Goretta i 5 punktów przez Sama Mastersa. Ostatecznie Metallica Recycling Kolejarz Rabicz przegrał ze Speckhaus CPS Rzetem Poznań 38-51, a teraz w naszej audycji ten magazyn, który bardzo Państwo lubią, czyli wielkopolskie gole. Gol! Ale żeby budować napięcie, rozpoczynamy dzisiaj od futbolu. Pani, tam w Ekstraklasie mamy przedstawicielki tylko jednego klubu z naszego regionu. To oczywiście ekipa Medyka Konin, która niestety przegrała w 19. kolejce wyjazdowy mecze w Łęcznej z tamtejszym Górnikiem 0-1 po trafieniu Anny Zając w 82. minucie spotkania. W innych meczach Ekstraklasy pani Olimpia Szczecin przegrała z KKR Bydgoszcz 0-1, AZS UJ Kraków pokonał Śląskę Wrocław 2-0, Akademia Piłkarska Ladies Gdańsk zwyciężyła Tarnowie Tarnów 3-0, GKS Katowice przegrał z UKS-em SMS-em Łódź 0-1, a Czarne Sosnowca pokonały Rekord Bielsko-Biała 1-0. Pierwsze lidze walczą, jeśli chodzi o Wielkopolskę, zawodniczki Polonii Środa Wielkopolska, ale coraz większe piłkarskie marzenia są także, uwaga, w kolejorzu. Marzą o awanse w tym sezonie już na szczebel centralny. W ten weekend, w sobotę na poznańskim Morasku, zawodniczki Lech AZS UAM pokonały ekipę z Chełmży aż 6-1. Są liderkami tabeli. No ale skąd pomysł na to, by w kolejorzu otworzyć i z sukcesami już działać sekcję kobiecą? O tym opowiada współwłaścicielka kolejorza pani Maja Rutkowska.
Uważam, że piłka nożna to jest piękny sport. Pasjonuję się tym sportem. Jest to sport zespołowy, jest to sport, jak zresztą każdy sport, który rozwija dzieci, nastolatków. To jest rozwój osobisty, to jest komunikacja, to jest właśnie funkcjonowanie w zespole, to jest przywództwo też, rywalizacja i to są bardzo ważne aspekty po prostu w naszym rozwoju jako człowieka. Ja dzisiaj chciałabym, żebyśmy, zresztą wspólnie z Piotrem, który jest współwłaścicielem Lecha Poznań, chcemy tworzyć tę szansę, to właśnie równość, coraz większą równość i dostęp do tych możliwości i właśnie, żeby w ogóle był ten wybór, bo to od tego się zaczyna, żeby była ta wolność wyboru, to musi być jakiś wybór.
To była trochę taka pani idea fix w momencie, kiedy zaczęła się pani jakby mocniej angażować w życie klubu, żeby stworzyć sekcję kobiecą, to był jakby pani autorski pomysł na to, jak móc się włączyć realnie w działalność klubu?
Przymierzaliśmy się do tego już od wielu lat i oczywiście w momencie, kiedy razem z Piotrem staliśmy się właścicielami, to zdecydowaliśmy, że chcielibyśmy po pierwsze podkreślić, że jest to dla nas ważne, że chcemy rozwijać tę sekcję i w związku z tym ja objęłam właśnie tę sekcję swoim patronatem, ja nad tym czuwam nad tym, żeby wszystko funkcjonowało profesjonalnie, z szacunkiem, z świadomością, żeby dziewczyny i kobiety, które u nas grają, były zaopiekowane odpowiednio i mogły na nasze wsparcie liczyć w każdej sytuacji swojego życia. I też na każdym etapie tego sportu i tej swojej działalności piłkarskiej. Więc to jest pomysł, który w końcu po wielu pracach, bo to już wcześniej też na ten temat, jak powiedziałam, nad tym pracowaliśmy i to był po prostu też ten moment, w którym sfinalizowaliśmy te nasze wnioski i ten nasz plan powstał i go w związku z tym też wdrożyliśmy.
Nie zadam tego pytania ani trenerce, ani zawodniczkom, bo one mi odpowiedzą, że patrzą tylko na kolejny mecz, ale pani jako współwłaścicielce myślę, że mogę, bo pewnie pani spogląda kilka kroków do przodu. Gdzie pani widzi sekcję kobiecą Lecha za 4-5 lat? Czy to jest najwyższy poziom rozgrywkowy w Polsce i to jest taki jakby cel, to jest ta baza, do której chce się dobić?
Jak najbardziej, gdyż my zawsze gramy o najwyższe cele, czy to w sekcji męskiej, czy to w sekcji teraz też żeńskiej. Myślę też, że jest to ważne, żeby taki klub jak Lech Poznań, z największych w Polsce, był widoczny właśnie też z tą sekcją żeńską w Ekstralidze, żeby inspirować też inne kluby, inne duże kluby w Polsce do tego, aby otwierać swoje sekcje żeńskie. Więc jak najbardziej chcielibyśmy się znaleźć w Ekstralidze. No i tak samo jak nasz pierwszy zespół mężczyzn walczyć o te najwyższe i najważniejsze trofea.
Tym bardziej, że droga do piłkarskiej Ligi Mistrzów u kobiet jest troszkę krótsza niż u mężczyzn, więc jakby relatywnie nieco łatwiej jest się tam dostać. A to zawsze fajnie wygląda, kiedy Lech Poznań jest w Lidze Mistrzów.
Tak, to się zgadza. No zobaczymy. To jeszcze myślę, że melodia przeszłości, więc też chcemy się skupić na razie na tym awansie do drugiej ligi. Bardzo świadomie podjęliśmy decyzję, żeby rozpocząć od trzeciej ligi rozgrywek, żeby ten zespół mógł się tworzyć, żeby ten zespół mógł łączyć i uczyć się tej współpracy, tego grania wspólnie. Sukcesy łączą zawsze i spajają zespół, więc bardzo świadomie tę decyzję podjęliśmy i będziemy prostu te, no, iść krok po kroku.
Jeszcze na koniec tylko zapytam o rolę uniwersytetu w tym przedsięwzięciu, bo w tym momencie opieracie się poniekąd na studentkach, na zawodniczkach AZS-u, UAM, które wytworzyły trzon kobiecej piłki w Poznaniu. Czy długofalowo cały czas myślicie, że to będziecie szli ręka w rękę z uniwersytetem, czy po jakimś czasie, kiedy poznacie, no mówiąc tak korporacyjnie, know-how, będziecie chcieli już jednak robić to samemu?
Chcieliśmy tutaj połączyć siły z UAM-em, AZS UAM. UAM jest no bardzo również wielką marką w Poznaniu, bardzo znaną. Wiele z tych dziewczyn, które grają dalej w AZS UAM, wywodzą się z LPFA, czyli też z naszej tutaj współpracy. I one zaczynały u nas. I dzisiaj też tak jest, że młode dziewczyny mogą zaczynać od najmłodszego wieku i się rozwijać. I wspólnie stwierdziliśmy, że to będzie najlepsza fuzja też, bo jest dla nas też ważne, żeby te dziewczyny i kobiety potem mogły też się rozwijać, mogły też studiować. W dzisiejszych czasach jest to niestety jeszcze wciąż też potrzebne, gdyż może tak być, że nie będą mogły wyżyć tak tylko i wyłącznie z piłki nożnej. Przynajmniej takie są realia na dziś. I dlatego jest też ważne, żeby stawiać na tą edukację dziewczyn, więc ta bliskość z UAM-em jest dla nas bardzo ważna i myślę, że tutaj łączymy siły w najlepszy możliwy sposób.
Maja Rutkowska o futbolu kobiecym, ale myślę, że Maja Rutkowska w tym momencie także świętuje, kiedy spogląda na tabelę nie tylko czwartej ligi kobiet, ale także na tabelę męskiej piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy, bo tam widok naprawdę dla wszystkich kibiców Lecha Poznań fantastyczny. Po 32 kolejkach na czele Lech Poznań 68 punktów, 2 punkty mniej Raków Częstochowa, który dzisiaj tylko zremisował z Krakowią, a przypominam, Kolejorz po naprawdę dramatycznym spotkaniu pokonał w Gliwicach Piast 2-1. Trzecie miejsce Pogoń Szczecin, ona już w zasadzie traci szansę na Mistrzostwo Polski. Matematyczne jeszcze ma, bo traci 5 punktów do Lecha Poznań, natomiast to tylko czysta matematyka. 11 miejsce w tabeli Warta Poznań, 39 punktów na koncie Zielonych i też w zasadzie pewne utrzymanie. Mówię w zasadzie, bo żeby ta matematyka się zgadzała, to jutro w ostatnim meczu tej 32 kolejki Górnik Łęczna musi odebrać punkty drużynie Brookbetu Termaliki Nieciecza. Natomiast nawet jeśli to się nie wydarzy, to kataklizm z kolei musiałby się wydarzyć, żeby pozbawić miejsca Warty Poznań w przyszłym sezonie w piłkarskiej PKO BP Ekstraklasie. Największe emocje pewnie jeszcze do końca tego sezonu będą nas zatem dotyczyć, jeśli chodzi o piłkarzy Lecha Poznań. W przyszły weekend, 14 maja, przyszła sobota o godzinie 15 w Grodzisku Wielkopolskim, derby Poznania. Warta podejmować będzie Lecha, natomiast 2,5 godziny później rozpocznie się mecz w Lubinie, gdzie Zagłębie zagra z Rakowem Częstochowa. Może się tak wydarzyć, że już wówczas poznamy piłkarskiego mistrza Polski. Natomiast jeśli nie, to tego piłkarskiego mistrza Polski poznamy 21 maja. Wszystkie mecze ostatniej 34 kolejki rozpoczną się o godzinie 17.30, a na dwa mecze spoglądać będziemy ze szczególną uwagą w kontekście walki o Mistrzostwo Polski. Lech przy Bułgarskiej zagra z Zagłębiem Lubin, Raków u siebie przy Limanowskiego w Częstochowie podejmował będzie gdańską Lechię. Kto będzie tym mistrzem Polski? Warto być wówczas także z Radiem Poznań. Będziemy trzymać kciuki za podopiecznych trenera Macieja Skorży.
Ciąg dalszy mini magazynu piłkarskiego Wielkopolskiego, ale teraz o piłkarskiej drugiej lidze. Rezerwy Kolejorza, które marzą chyba o awansie do pierwszej ligi, niestety poza strefę ewentualnych baraży się przedostały, bo przegrały wczoraj w Suwałkach z drużyną Wigier 0-2. Gole Mateusza Lewandowskiego i Mariusza Rybickiego dla drużyny Suwałk. Z kolei KKS Kalisz, no, który jeszcze musi poglądać w dół tabeli. Na razie jest na bezpiecznym miejscu ekipa kaliska. Pokonała wczoraj Garbarnię Kraków 2-1 po golach Piotra Giela z 60 minuty i Nestora Gordillo z 45 minuty. Gol Gordillo z rzutu karnego. Gola dla drużyny Garbarni zdobył Kasper Duda. W innych meczach 32 kolejki piłkarskiej drugiej ligi Olimpia Elbląg zremisowała z Ruchem Chorzów 0-0. Zniczy Pruszków przegrał z drugą drużyną Śląska Wrocław 0-1. Wisła Puławy pokonała Hutnika Kraków 4-1. Radunia Stężyca zwyciężyła Pogoń Siedlce 2-1. Już pewna awansu do piłkarskiej pierwszej ligi Stal Rzeszów zainicjowała z Motorem Lublin 1-1. Sokół Ostróda otrzymał punkty walkowerem 3-0 za spotkanie z już niegrającym w tych rozgrywkach GKS-em Bełchatów, a ponadto Chojniczanka Chojnice też zapewniła sobie awans do Fortuna pierwszej ligi, bo pokonała Pogoń Grodzisk Mazowiecki 1-0.
28 kolejka trzeciej ligi, oto komplet wyników. Unia Janikowa wygrała ze Świtem Skolwin 2-1. Stolem Gniewino pokonał Kluczewie Stargard 3-1. KP Starogard Gdański wygrał z Bałtykiem Gdynia 2-0.
0-0. Polonia Środa Wielkopolska przegrała z Zawiszą Bydgoszcz aż 0-8. Bałtyk Koszalin wygrał z Jarotą Jarocin 2-1. Pogoń Nowe Skalmierzyce pokonała Sokół Kleczew 5-0. Elena Toruń Walkowerem przegrała z Olimpią Grudziądz. Błękitni Stargard zremisowali z Kotwicą Kołobrzeg 1-1. Rezerwy Pogoni Szczecin także zremisowały 1-1 z GKS-em Przodkowo.
Już jesteśmy w czwartej lidze piłkarskiej. Oto wyniki 30. kolejki. Pauzowała ekipa Polonii Marcinków Kępno. Centra Ostrów Wielkopolski wygrała z SKP Słupca 6-3. Unia Swarzędz, lider tabeli, pokonała Wiktorię Ostrzeszów 4-0. Huragan Pobiedziska dość niespodziewanie przegrał z Koroną Piaski 0-1. Olimpia Koło uległa Kotwice Kórnik 1-2. Iskra Szydłowo zremisowała z Wartą Międzychód 3-3. Mieszko Gniezno zremisował z Tarnowią Tarnowo Podgórne 1-1. Wielba Wągrowiecy także 1-1 zremisowała z Obrą Kościan. Górnik Konin przegrał z LKS-em Gołchów 1-3, a Wiktoria Września pokonała drugą drużynę KKS-u Kalisz 2-1.
Piąta liga, grupa pierwsza, 23. kolejka. W derbach Poznania Przemysław zremisował z TPS-em Winogrady 3-3. Akademia Piłkarska Rejsa Poznań wygrała z Wełną Skoki 2-1. Leśnik Margonin przegrał z Koroną Stróżewo 1-2. Wiara Lecha Poznań pokonała Zamek Gołańcz 5-1. Sparta Szamotuły uległa Polonii Chodzież 0-8. Noteć Czarnków wygrała ze Spartą Oborniki 2-0. Konkordia Murowana Goślina zremisowała z Pogonią Łobrzenica 1-1. Natomiast Błękitni Wronki ulegli Lubuszaninowi Tcianka 0-4.
W grupie drugiej, piątej ligi piłkarskiej w naszym regionie 23. kolejka spotkań, w której Grom Plewiska przegrał z Orkanem Chorzemin 1-5. Stella Luboń uległa Meblożowi Swarzędz 0-4. Piastek Kobylnica przegrał z Litem Stęszew 0-2. Pelikan Niechanowo przegrał z naszą Dyskobolią Grodzic Wielkopolski 0-3. Dzisiaj Polanin Strzałkowo wygrał z Płomieniem Przyprostynia 5-0. A już wczoraj Polonus Kazimierz Biskupi rozgromił Witkowie Witkowo 7-0. GKS Dopiewo zremisował z Orkanem Konarzewo 0-0. A Lechia Kostrzyn pokonała Czarnych Czerniejewo 4-2.
Grupa trzecia zmagań piątej ligi. Warta Śrem wygrała z Krowianką Krobia 3-1. Wiktoria Skarszyw pokonała Piasta Czekanów 3-0. Kania Gostyn zwyciężyła Zewkę Kobyla Góra 1-0. Ostrowia Ostrów Wielkopolski uległa Polonii Leszno 0-1. Piast Kobylin wygrał z Orłem Mroczeń 4-2. Biały Orzeł Koźmin Wielkopolski zwyciężył GKS Rychtal 2-0. Trwa jeszcze spotkanie PKS-u Ratot z Astrą Krotoszyn, natomiast Rawia Rawicz wygrała ze Stalą Pleszew 2-0.
Jeszcze Ekstraliga Futsalu, tutaj mamy dwie wielkopolskie drużyny. Drużyna Futsalu Leszno przegrała wyjazdowy mecz w Wilanowie z tamtejszym AZS-em UW 4-7. Rety Dragons Pniewy przegrali dzisiaj we własnej hali z AZS-em UG Gdańsk 3-4. Kibice Piasta Gliwice mogą pocieszyć się po porażce Piastunek z Kolejorzem wynikiem z Ekstraligi, bo Piast pokonał Górnika Polkowice 6-0. FC Toruń zwyciężył Legię Warszawa 5-3. Słoneczny Stok Białystok przegrał z Dremanem Opole Komprachcice 3-7. Futsal Team Brzeg uległ rekordowi Bielsko-Biała 1-2, a w meczu Clearexu Chorzów z Konstraktem Lubawa remis 3-3.
A nasz mini magazyn Wielkopolskie Gole zamykamy ciekawym futbolem dziecięcym.
Pan Artur Kaźmierczak i jego grupa, która przyjechała z Irlandii, przyjechała z Dublina i taki ciekawy mecz oglądamy na bocznym boisku stadionu przy ulicy Bułgarskiej. Młodzi piłkarze U10 do lat 10 i Akademii Young Talents Dublin. W większości oczywiście to są młodzi Polacy, grają z Kolejorzem.
Pochodzę z Neki i mieszkałem też we Wrześniu, także miejsce nie jest mi obce.
Jeżeli chodzi o tę akademię, co to są za chłopcy? Jak mówiliśmy, to większość są przedstawiciele Polonii.
Tak, mamy dzieci w wieku od 4 roku życia do 14 roku życia. 99% są to dzieci z polskim paszportem, ale urodzone tam, które posiadają także irlandzki paszport.
Skąd pomysł, żeby tutaj przyjechać? To jest jakiś efekt dłuższej już współpracy z Kolejorzem?
No ja powiedzmy z Kolejorzem też jestem związany od 6-7 lat, gdzie często jestem w akademii. Znam tutaj trenerów, dyrektorów, także przyjechaliśmy się sprawdzić.
Dziesięciolatkowie, ci Irlandcy z Dublina kontra Kolejorz, no to są chłopcy już trenujący w tych najsilniejszych grupach tutaj na ulicy Bułgarskiej. Trochę różnice widać?
Widać troszkę różnicy. Chłopacy są bardzo zestresowani. W Irlandii gramy też, powiedzmy, w najsilniejszej grupie, no gdzie chłopacy też wygrywają mecze po 10-11-0. No a tutaj widać stres. Stres ich zjadł.
Ale najważniejszy jest przyjazd, bo mieliście okazję zwiedzić także akademię, zwiedzić także trochę Poznań.
Tak, byliśmy w Akademii we Wronkach. Zwiedziliśmy także nowy Skills Lab, gdzie na dzieciach zrobiło to wielkie wow. Jesteśmy na Bułgarskiej po meczu, zwiedzimy stadion, no i później uciekamy na stary rynek pokazać dzieciom koziołki.
dokładnie za 9 minut, godzina 20. Dzisiaj pełne emocji, specjalne wydanie audycji w sportowym rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań. Powoli dobiega końca. Kolejne sportowe emocje przed nami już w najbliższym tygodniu. Oczywiście jutro pierwsze informacje sportowe, 5 minut po godzinie 7. Wieczorem spotykamy się o 19.05 i o 22.05. We wtorek w sportowej arenie, jak zwykle po godzinie 21.00. Tym razem będzie o szczypiorniaku, bo z dyscypliną, która narodziła się w podkaliskim Szczypiornie ponad 100 lat temu, kibice w naszym regionie nadal wiążą spore nadzieje, bo piłka ręczna to twarda i piękna gra. Rozmawiamy w tym wydaniu sportowej areny we wtorek o 21.05 o męskiej odmianie szczypiorniaka. Tym razem jednak nie będziemy specjalnie rozgadywać się o superligowym Energa MKS-ie, bowiem telefonicznie połączymy się z triumfatorami Ligi Centralnej, którzy już zapewnili sobie awans do elity, bowiem naszym gościem na łączach będzie prezes Beniaminka Superligi PGNiG, Arget KPR Ostrowi, pan Jakub Kaszuba. A o pierwszoligowym obliczu porozmawiamy w studiu z przedstawicielami tej drużyny, która zajmuje obecnie drugie miejsce w jednej z grup pierwszoligowych, czyli z poznańskim Grunwaldem. Szykują się w tej ekipie naprawdę ciekawe zmiany, będzie o czym porozmawiać, a za słuchaczami spotkają się trener Michał Tusz, kierownik ekipy Krzysztof Brzeziński oraz kapitan drużyny Piotr Nowicki. Ta szczypiorniacka sportowa arena w najbliższy wtorek, 10 maja od godziny 21.05. A później będzie coraz więcej o piłce nożnej, o tym pasjonującym finiszu piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy, bo w czwartek o 17.15 kolejne wydanie mini magazynu piłkarskiego Kolejarz. Serdecznie polecamy. A w sobotę 14 maja wielkie derby o godzinie 15 w Grodzisku Wielkopolskim. Warta Poznań, już utrzymana w Ekstraklasie, podejmie Kolejarza marzącego o zdobyciu mistrzowskiej korony, a ten krok dzisiaj w Gliwicach wykonany w znakomitym stylu przez podopiecznych trenera Macieja Skorży, choć jak mówiliśmy i dramatów i emocji nie brakowało. Zapraszamy na transmisję, tym razem na antenie obu naszych stacji, w Radiu Poznań i w MC Radiu 102.7. Najbliższa sobota, 14 dzień maja od godziny 15. No więc tych propozycji całkiem sporo. Wciąż mamy jednak w kalendarzu niedzielę, 8 dzień maja. Przypomnijmy sobie najważniejsze sportowe informacje dnia.
A ta najważniejsza dla poznańskich kibiców może być tylko jedna. Lech Poznań nowym liderem piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy. Poznaniacy pokonali dzisiaj w Gliwicach Piast 2-1. Bramka w 16 minucie Jakuba Kamińskiego, w 88 zwycięsko na 2-1 Michaela Isaka. Wcześniej w 46 do wyrównania doprowadził Damian Kądzior. A dlaczego Lech jest liderem? No bo wcześniej punkty stracił Raków Częstochowa, który tylko zremisował u siebie z Krakowią 1-1. W trzecim niedzielnym meczu 32 kolejki piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy Lechia Gdańsk wygrała ze Stalą Mielec 3-2. Żużlowcy Afort i Startu Gniezno przegrali na wyjeździe z Rowem Rybnik 31-59 w dzisiejszym meczu pierwszej ligi. 9 punktów przywiózł do mety Duńczyk Michael Jensen. W drugiej lidze zakończyły się już derby w Rawiczu, gdzie Metallica Recycling Kolejorz podejmowała Spechaus PSZ Poznań. Poznaniacy ostatecznie ten mecz wygrali 51-38. Przypomnę, że w piątek obie wielkopolskie drużyny z PGE Ekstraligi przegrały swoje mecze wyjazdowe. Arget Malesa Ostrów ze Spartą Wrocław, a Fogołunia Leszno z Motorem Lublin. Florecistki AZS UAM Poznań zostały w Gdańsku mistrzyniami Polski. W strefie medalowej florecistki z Poznania zwyciężyły inne zespoły ze stolicy Wielkopolski. Najpierw 45-16 Warte, a następnie 45-27 AZS AWF. W zwycięskiej drużynie walczyły Julia Walczyk, Marika Chrzanowska, Hanna Łyczbińska i Martyna Długosz.
To była ostatnia informacja tego specjalnego wydania audycji w sportowym rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań. Duże emocje także po godzinie 20. Niestety teraz akurat na ekranie komputera, Dawid, widzisz, my nie widzimy nic, czyli nie wiemy, czy Mozart wygra z Chopinem, Beethovenem, czy Bachem, ale o tym wszystkim.
Myślę, że celowo pani redaktor zasłoniła nam ten widok, żebyśmy nie spoilowali państwu tutaj, tak, żebyśmy nie zdradzali tych
szczegółów. Ale rzucamy taką muzyczną kotwicę, bo to będą naprawdę wielkie emocje, klasyki, listy przewojów klasyki muzycznej razem z redaktor Ewą Mikołajewską. To po godzinie 20. Wcześniej Jacek Cerkaski i najważniejsze informacje ze świata, ze kraju i z regionu, a my już musimy z tego studia cali podekscytowani po awansie Kolejorza na fotel lidera futbolowej PKO BP Ekstraklasy znikamy. Audycję w sportowym rytmie zrealizował Jarosław Pachczyński, a przygotowali, prowadzili
Dawid Cytrowski
i Krzysztof Ratajczak. Do usłyszenia.